Bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Maria witam panią Marzennę Adamczyk, która jest ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii. Kłaniam się pani ambasador.
Kłaniam się i ja z hiszpańskiej ziemi.
Pytanie pierwsze, które chciałbym pani ambasador postawić, to oczywiście naturalna kolej rzeczy. Wczoraj setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Świętowana ta rocznica trochę w ograniczeniach pewnych, bo wiadomo, cały świat z COVID-19 walczy. Chciałbym zapytać, jak Polonia hiszpańska, czy pamięta w ogóle o papieżu Polaku?
No jakżeż Polonia hiszpańska mogłaby nie pamiętać o papieżu Polaku? Twierdzę, proszę księdza, że jest to pytanie wręcz obelżywe dla Polonii hiszpańskiej.
Prowokacyjne troszeczkę.
Nie, no to jest żart. Naturalnie nie może się Polonia spotkać po to, żeby celebrować tę bardzo piękną rocznicę. No, tak jak ksiądz stwierdził, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią. Natomiast oczywiście no, to, co się odwlecze, to nie uciecze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pojawiają się inicjatywy takie jak spoty wideo, na których widać Polonię tańczącą dla papieża czy śpiewającą. To są bardzo ładne inicjatywy, które mogą mieć szerszy zasięg ze względu na szeroką dostępność internetu. Natomiast oczywiście nie tylko Polonia świętuje stulecie, dlatego że we wszystkich gazetach hiszpańskich, najpoważniejszych, ukazały się wczoraj i zresztą to nie są pierwsze publikacje poświęcone właśnie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zwykle dotyczą one związków Jana Pawła II z Hiszpanią, jego wizyt, podsumowania pontyfikatu, no ale zawsze wspomina się o nim jako papieżu przełomu, tym, który pierwszy zaczął podróżować na taką wielką skalę i tym, który jako pierwszy odwiedził Hiszpanię aż 5 razy. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej, że już po wyborze na tron Piotrowy Jan Paweł II zaczął się uczyć hiszpańskiego, a że miał, jak wszyscy wiemy, specjalny dar do uczenia się języków i to przyszło mu łatwo i mówił po hiszpańsku z bardzo ładnym tutejszym akcentem. Był uczony zresztą przez jednego z wysokich urzędników watykańskich, właśnie Hiszpana, stąd i to w systemie lekcji indywidualnych, więc robił podobno bardzo, bardzo szybkie postępy. Zresztą to było później widać po jego wystąpieniach w czasie pielgrzymek. Także bardzo, bardzo analizuje się te związki, które istniały, bardzo, bardzo silne Jana Pawła II z Hiszpanią i były to związki, moim zdaniem, bardzo mocno uwarunkowane maryjnym charakterem tego kraju i no, oczywiście wielkim szacunkiem, wielką miłością, jaką Matkę Boską darzył Jan Paweł II. Tyle, że oczywiście no, w Hiszpanii wygląda to troszkę inaczej, dlatego że jest tutaj coś, czego w Polsce sobie nie wyobrażamy, a mianowicie rywalizacja zwolenników wiernych, tych, którzy są bardzo mocno przywiązani do określonych wizerunków Matki Boskiej. Na przykład w Sewilli jest taka ogromna konkurencja między zwolennikami Matki Boskiej z Triany, tak zwanej Esperansy, w jednej z dzielnic Sewilli, i Matki Boskiej zwanej Macareną. Oba posągi są posągami bardzo pięknych kobiet. To jest zresztą cecha Sewilli, że wszystkie wizerunki Matki Boskiej są wizerunkami bardzo pięknych kobiet. Wszystkie mają przebogate stroje i wszystkie są otoczone nieprawdopodobnym kultem. I ich wyjście w procesji w czasie Wielkiego Tygodnia związane jest zawsze z nieprawdopodobnymi tłumami, które towarzyszą ołtarzom niesionym przez dziesiątki osób, które na ochotnika się zresztą do tego stawiają. Kiedyś miałam okazję asystować przy ubieraniu jednego z tych wizerunków, nie mówiąc już o tym, że też miałam okazję być w takich pomieszczeniach, które są dla zwyczajnych wiernych niedostępne. No tutaj bezczelnie wykorzystałam przywilej bycia ambasadorem i poprosiłam o pokazanie mi właśnie w Bazylice Matki Boskiej z Makareny, o pokazanie mi całej szafy Matki Boskiej. No faktycznie przytłacza, bo są to stroje przepiękne, bardzo, bardzo często o charakterze wotywnym i bardzo często przebogate. Niektóre pochodzą z XVII, z XVIII wieku przede wszystkim, głównie z XVIII. I każdy drży, kiedy wychodzi procesja, żeby broń Boże nie spadła kropla deszczu. Czyli już tu dopuszcza się, jak sam ksiądz widzi, ogromne bogactwo otaczające Matkę Boską. Z kolei w Madrycie mogłabym każdego z odwiedzających to miasto zaprowadzić do kościołów, w których wizerunki Matki Boskiej, posągi Matki Boskiej mają kolczyki i to okazałe, mają naszyjniki, bransoletki, pierścionki, spowite są w całe pieniste, bogate koronki. No rzecz dla nas bardzo mocno szokująca, dlatego że dla nas wizerunek Matki Boskiej jest zawsze wizerunkiem kobiety bardzo ubogiej, prawda? I jeżeli na obrazy takie jak Jasnogórski nakładane są sukienki, one oczywiście są sukienkami metalowymi, mają charakter stricte wotywny. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby pokazać bogactwo wiernych, którzy czczą ten, a nie inny wizerunek Matki Boskiej. Jest to coś, co dla Polaków, powiedzmy, ma bardzo szokujący charakter nawet, ale nie da się ukryć, że przyciąga wzrok i przyciąga uwagę. W sumie, tak jak powiedziałam na początku, Jan Paweł II był w Hiszpanii 5 razy. Najważniejsza była naturalnie ta pierwsza wizyta, która odbyła się w roku 82, a więc zaledwie 4 lata po wyborze na tron Piotrowy. I trwała, uwaga, uwaga, 10 dni. Jan Paweł II odwiedził wtedy prawie 20 miast i wygłosił prawie 60 przemówień. To naprawdę był maraton. I wśród tych odwiedzanych miast znalazły się również wszystkie miasta związane z kultem maryjnym, to znaczy wszystkie, bez przesady, bo ten kult maryjny geograficznie jest bardzo mocno rozproszony w Hiszpanii, ale te najważniejsze miejsca, jak na przykład Guadalupe, skąd wywodzi się patronka całej Ameryki Łacińskiej, Matka Boska z Guadalupe, Czarna Matka Boska, skądinąd przepiękne miejsce, którego odwiedzenie polecam wszystkim polskim turystom, którzy już jak nastąpi nie nowa normalność, ale taka normalna normalność, będą chcieli przyjechać do Hiszpanii. Odwiedził również oczywiście Barcelonę i leżący pod nią klasztor Montserrat z kolejną czarną Madonną, z kolejną bardzo mocno czczoną w Hiszpanii Matką Boską, pieszczotliwie w Katalonii nazywaną Czarnulką. I chociażby sanktuarium, bazylikę Matki Boskiej w Saragosie, Matki Boskiej del Pilar, która jest patronką całej hiszpańskości, całego świata hiszpańskojęzycznego. Więc nie pomijał przy żadnej ze swoich wizyt miejsc maryjnych. Między innymi, chyba o ile dobrze pamiętam, w 1993 roku nawet odwiedził samo południe Hiszpanii, Palos de la Frontera, skąd zresztą wyruszył Kolumb ze swoimi towarzyszami na podbój Ameryki. I tam dokonał koronacji jednej kolejnego wizerunku Matki Boskiej, czyli Matki Boskiej Cudownej. Zresztą tam jest bardzo aktywny polski ksiądz, ksiądz Wiesław Susz, który w zeszłym roku zorganizował bardzo piękne uroczystości na okoliczność 25-lecia tamtej ceremonii. Miałam zaszczyt w nich uczestniczyć. Z kolei w Madrycie, właśnie przy okazji wizyty w 93 roku, papież konsekrował katedrę madrycką, nową zresztą, świeżo spod igły, bo Madryt przedtem, mimo że stolicą Hiszpanii jest od połowy XVI wieku, nie miał katedry, nie miał kościoła katedralnego, więc ta katedra była pierwszą, ta konsekrowana przez Jana Pawła II w 93 roku i katedra jest pod wezwaniem Matki Boskiej z Almudeny, patronki Madrytu. Kolejny wizerunek Matki Boskiej, który przewija się przez naszą opowieść. W zeszłym roku zresztą ksiądz kardynał Osoro, kardynał arcybiskup Madrytu, zorganizował też bardzo piękne uroczystości 25-lecia konsekrowania katedry przez Jana Pawła II. I no, są w katedrze relikwie Jana Pawła II. Zresztą nie ukrywam, że ksiądz kardynał ma pewien bardzo atrakcyjny pomysł związany z faktem, że katedra była konsekrowana przez Jana Pawła II, a tylko, że niestety nie mogę puścić farby i słowa na razie bez adwokata nie powiem.
Dobrze, będziemy czekać zatem.
Nie upoważnił.
Na tę
Także
informację.
Związki Jana Pawła II z Hiszpanią są i to gigantyczne i one zawsze były związkami bardzo bliskimi. Nie mówiąc już o tym, że wszelkie uroczystości z jego udziałem gromadziły prawdziwe tłumy, których nikt nie przewidywał, że aż takie się zgromadzą. Pierwsza msza w Madrycie w 1982 roku zgromadziła 1,5 miliona ludzi, a była odprawiana w samym centrum miasta. Także to są osiągnięcia, jakimi się chyba żaden inny przedstawiciel stolicy Piotrowej nie może pochwalić.
Panie ambasador, 5 wizyt w Hiszpanii świętego Jana Pawła II i pamięć o nim żywa dzisiaj. Chciałbym zapytać, czym ujmował najbardziej i ujmuje dzisiaj święty Jan Paweł II i Hiszpanów, i Polaków mieszkających w Hiszpanii?
Tym, czym ujmuje również przedstawicieli innych nacji. To są cechy osobowości, które rzucały się w oczy od początku. Ciepło, bezpośredniość, uśmiech. Młodość niezależnie od stanu zdrowia i niezależnie od wieku. Bycie człowiekiem przyjaznym dla wszystkich, którzy do niego się zbliżali. To, że mówił językiem ludzi, do których przyjeżdżał. I to, że potrafił być bardzo ciekawym mówcą. No już nie mówiąc o tym, że był pierwszym papieżem podróżnikiem. To przecież jest rzecz, której wcześniej praktycznie nie dopuszczano. Papież siedział cały czas swojego pontyfikatu w Rzymie, rzadko kiedy wyjeżdżał poza granice Watykanu. Natomiast Jan Paweł II przemierzył, ja już nie wiem ile razy, obwód kuli ziemskiej, prawda? To kiedyś były takie obliczenia zrobione. Ja ich niestety, ich wyniku nie pamiętam, ale parę razy kulę ziemską okrążył, więc to są wyniki kolejne, jakich nie osiągnął żaden inny jego poprzednik i przypuszczam, że na kogoś, kto będzie aż tak bardzo chciał być w bezpośrednim kontakcie z wiernymi, to przyjdzie jeszcze poczekać.
Cieszymy się zatem, że ta pamięć o nim trwa i to nie tylko kolejne 100 lat będziemy musieli czekać, żeby o tym opowiadać. Panie ambasador, chciałem zapytać się o współczesność, o rzeczywistość, która nam towarzyszy. Wspominaliśmy o tym na początku, czyli walka z koronawirusem. Jak to wygląda w Hiszpanii na dzień dzisiejszy? Czy ta sytuacja jest ustabilizowana, unormowana, czy wreszcie jakieś też odmrażanie poszczególnych sektorów czy gospodarki, no i też na jaką pomoc mogą liczyć nasi rodacy?
Pierwsza zasadnicza rzecz, zanim zacznę mówić o tym, co dziś. Było koszmarnie, naprawdę koszmarnie. Hiszpania jest jednym z krajów w skali świata najbardziej dotkniętych pandemią i niestety to się odbiło na funkcjonowaniu siłą rzeczy całego społeczeństwa. W momencie, kiedy przychodziły dni szczytu epidemii, kiedy umierało prawie 1000 osób, a liczba dziennie, ja mówię o skali dziennej, a liczba nowych zachorowań również w skali dziennej sięgała 10 tysięcy, nieunikniony był strach. I to jest to, co u dużej części społeczeństwa utrzymuje się do tej pory. Zamknięcie w domach było zamknięciem prawdziwym. Przez prawie 8 tygodni żadne dziecko nie mogło wyjść na spacer. Nikt nie mógł wyjść na spacer. Myśmy byli naprawdę autentycznie zamknięci. Mogliśmy się poruszać tylko do najbliższego sklepu i do najbliższej apteki, sklepu spożywczego. Naturalnie wszystkie inne były zamknięte i w Madrycie są zamknięte po dziś dzień. To była naprawdę pełna izolacja. Nawet jeśli chciał ksiądz przejechać się autobusem czy metrem, to było absolutnie niedopuszczalne, dlatego że nie wolno było bez uzasadnienia poświadczonego odpowiednim dokumentem wsiadać ani do autobusu, ani do metra. Nie wolno było się przemieszczać między najbliższymi nawet miejscowościami. Kontrole policyjne i blokady policyjne i w środku miast, i na rogatkach były gigantyczne. Naprawdę tego nie można było zrobić. Czyli izolacja była czymś bardzo, bardzo prawdziwym. I może dzięki temu udało się tę epidemię, nie twierdzę, że pokonać, bo nikomu się tego jeszcze nie udało zrobić i za mało o niej wiemy, za mało wiemy o koronawirusie, ale przynajmniej w tej chwili już odsunęli wszyscy na daleki plan zupełnie potworne obrazy takiego całorocznego lodowiska w Madrycie, olbrzymiego skądinąd, którego tafla była cała zapełniona trumnami, dlatego że żadna z kostnic nie dawała już rady. Czy olbrzymie tereny wystawowo-konferencyjne w Madrycie, które zostały przekształcone w szpital na 1500 osób. To naprawdę były koszmarne sceny, o których wszyscy chcieliby jak najszybciej zapomnieć i oby się udało móc o nich zapomnieć, oby się nie powtórzyły. Natomiast naturalnie rozpoczęło się powolne odmrażanie i gospodarki i powolne przywracanie normalności na ulicach. Oczywiście jeszcze nie wolno wyjść o dowolnej porze. Jeszcze są specjalne przedziały czasowe. Naturalnie i Hiszpanie, i Polacy mamy pewną cechę wspólną, pewną dozę sympatycznego cwaniactwa, która w okresie największego szczytu zachorowań nawet powodowała, że człowiek siłą rzeczy musiał się uśmiechnąć, dlatego że oczywiście wolno było na odległość 200 metrów wyprowadzić psa na spacer, no to jest zrozumiałe. Więc co odważniejsi brali szklane naczynie wypełnione wodą, do niego złotą rybkę i twierdzili, że złota rybka też musi iść na spacer. Więc to oczywiście tego typu zakusy młodych ludzi, jak obejść wszelkiego rodzaju zakazy, żeby można było wrócić do normalności, naturalnie nie były. W tej chwili bardzo się pilnuje tego, żeby nie było wybuchu, takiego wybuchu radości z powodu możliwości wyjścia z domu, żeby on nie stał się groźny, wobec czego właśnie teraz Hiszpanie wprowadzili kwarantannę dla wszystkich osób przyjeżdżających z zewnątrz, dlatego bardzo mocno kontroluje się, jak wygląda wychodzenie na spacer. No ale już pomalutku, zależnie od tego, gdzie się mieszka, znajduje się człowiek w rozmaitych fazach odmrażania. Madryt jest w dalszym ciągu spośród czterech faz w fazie zerowej, dlatego że Madryt i Barcelona to są główne ośrodki zakażeń i główne miejsca, gdzie jest najwięcej ludzi i było najwięcej ofiar śmiertelnych i najwięcej ludzi chorych. Ja zresztą mam okazję to słyszeć, dlatego że mieszkam na ostatnim piętrze jednego z budynków Madrytu i słyszę, jak regularnie dzień i noc latają helikoptery, które obserwują, co dzieje się na ulicach. Już się przyzwyczaiłam do tego dźwięku, natomiast na początku był trochę denerwujący, bo tych helikopterów jest naprawdę bardzo dużo. No chodzi o to po prostu, żeby uniknąć drugiej fali, która spowodowałaby zachorowań, która spowodowana by była teraz czystej krwi nieostrożnością. Natomiast no oczywiście Hiszpanie, którzy są narodem otwartym, ściskającym się, całującym się na powitanie nawet z ludźmi nieznanymi, muszą się przyzwyczaić do maseczek. Wprawdzie okres, który nastąpi już bardzo niedługo, a mianowicie okres wściekłych upałów, nie będzie temu specjalnie sprzyjał, bo no nawet najzdrowszy człowiek będzie się w stanie udusić w maseczce przy temperaturze 45 stopni. No ale miejmy nadzieję, że uda się przy pomocy różnych różnistych sposobów uniknąć ponownego wpadnięcia Hiszpanii, a raczej wszystkich Hiszpanów w objęcia tego upiora, jakim jest COVID. Pomalutku odmrażane są małe sklepy, pomalutku odmrażane będą ogródki kawiarniane, pomalutku będzie wprowadzana, tak jak się mówi w tej chwili, nowa normalność. Ja chcę starej zdecydowanie.
Bardzo dziękuję pani ambasador za te słowa i wspomnienie o Janie Pawle II mi też przybliżenie tej rzeczywistości, która dla pani, dla Polaków mieszkających w Hiszpanii jest bardzo aktualna i bardzo ważna. I do usłyszenia na naszej antenie.
I do usłyszenia i życzę absolutnie wszystkiego najlepszego i całej ekipie radia i wszystkim słuchaczom i całej Polsce. Trzymajmy się zdrowo. Teraz zamiast dzień dobry mówię dzień zdrowy.
I wzajemnie.
To są chyba najbardziej odpowiednie życzenia dla nas wszystkich.
Bardzo dziękuję pani ambasador. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam i ja.
Przypomnę, naszym gościem była pani Marzenna Adamczyk, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Hiszpanii. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.